W Radiu Maryja czas na wiadomości. Bezpieczeństwo nie ma ceny, powiedział prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda. Zwierzchnik Sił Zbrojnych wziął udział w targach 24. Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach. W piątek zostały wręczone nagrody i wyróżnienia za najlepsze produkty dla wojska. Prezydent Andrzej Duda zwrócił uwagę, że państwo realizuje ogromny program modernizacji technicznej sił zbrojnych. Zastrzegł, że będzie on kosztowny, ale wyraził nadzieję, że obywatele zrozumieją, iż bezpieczeństwo jest najważniejsze.
Nie ma takich pieniędzy, których nie warto zapłacić za to, żeby Polska była krajem bezpiecznym, żebyśmy byli w stanie zminimalizować wszelkie zagrożenia, od zagrożeń terrorystycznych poczynając, od zagrożeń przestępczością poczynając, kończąc na ewentualnym zagrożeniu militarnym, a więc tego, żebyśmy byli państwem, które jest w stanie się obronić, które jest w stanie wspólnie z sojusznikami realizować też zadania, które mają prowadzić do tego, aby na świecie było przestrzegane prawo międzynarodowe, aby na świecie był pokój.
24. Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego w Kielcach rozpoczął się we wtorek. Targi są organizowane od 1993 roku. Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego stał się jedną z najważniejszych i największych tego typu imprez w regionie. W tegorocznej edycji wzięło udział ponad 600 wystawców z 30 krajów. Patronat nad wydarzeniem objął prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda. Senat bez poprawek przyjął w piątek projekt specustawy w sprawie ASF. Za ustawą zagłosowali wszyscy obecni na sali senatorowie. Zakłada ona wykup świń ze stref zagrożonych i przerób mięsa na konserwy, a następnie zakup tych produktów przez instytucje państwowe. Ustawa ma pomóc rolnikom w sprzedaży zdrowych tuczników z tak zwanych stref zagrożonych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń. Każda świnia, która zostanie zakupiona, będzie przebadana, ale jej mięso nie trafi bezpośrednio do handlu, lecz będzie przerobione w temperaturze powyżej 80 stopni Celsjusza. Wiceminister rolnictwa Jacek Bogucki, który prezentował stanowisko rządu podczas debaty w Senacie, zwrócił uwagę, że zapobiegnie ona też nielegalnemu obrotowi mięsa.
Nie możemy doprowadzić do sytuacji, w której rolnicy, producenci trzody chlewnej na tym terenie będą szukać nielegalnych źródeł zbycia tych świń, które u nich przerastają. Jeśli nie damy instrumentu wsparcia dla rolników, jeśli nie damy też instrumentu zbytu dla przemysłu, który zajmie się tym przetwórstwem, to zacznie się nielegalny obrót, a to zwiększa niebezpieczeństwo rozprzestrzenienia się choroby, bo wśród zdrowych zwierząt mogą być też wywiezione pojedyncze chore. Wśród mięsa od zdrowych zwierząt może być wywiezione także mięso chore, bo będą jeździć także zwierzęta nieprzebadane.
Ustawa ma wejść w życie następnego dnia po ogłoszeniu. Teraz trafi do podpisu prezydenta. Jest kolejny wniosek o przeprowadzenie referendum w sprawie odwołania prezydent stolicy Hanny Gronkiewicz-Waltz. Nowoczesna Ryszarda Petru domaga się od Rady Miasta Warszawy podjęcia uchwały o referendum. Wcześniej taki wniosek złożyło Stowarzyszenie Oburzeni. Natomiast politycy PiSu domagają się dymisji prezydent stolicy. W związku z aferą reprywatyzacyjną dymisję złożył Jarosław Jóźwiak, dotychczasowy pierwszy prezydent stolicy, który nadzorował m.in. zajmujące się kwestiami reprywatyzacji Biuro Gospodarki Nieruchomościami. Gronkiewicz-Waltz odwołała także odpowiedzialnego dotychczas za inwestycje wiceprezydenta Jacka Wojciechowicza. W ocenie Cezarego Jurkiewicza, przewodniczącego klubu warszawskich radnych PiSu, to Hanna Gronkiewicz-Waltz powinna ponieść odpowiedzialność za swoją indolencję w zarządzaniu stolicą.
Ja naprawdę żądam tego, żeby pani prezydent po prostu wzięła odpowiedzialność za całość, bo jeszcze dwa tygodnie temu, jeszcze tydzień temu jej ustami w sprawie reprywatyzacji był wiceprezydent Jóźwiak. Teraz okazuje się, że została jego dymisja. Ja też zastanawiam się z jakiego powodu, bo chyba to, że inwestycje nie szły dobrze, jest oczywiste, ale dlaczego teraz trakcie tego procesu reprywatyzacji i badania tego. Dwa, tenże człowiek zaczyna w mediach mówić bardzo poważne sprawy, określił to jako podłość. Ja myślę, że Warszawa kolejny raz zapłaci za indolencję pani prezydent, za brak zarządzania, umiejętności nadzorczych i to jest wszystko razem przerażające.
Kontrowersje budzi sprawa reprywatyzacji działki w pobliżu Pałacu Kultury i Nauki, wartej około 160 milionów złotych. Miasto zwróciło nieruchomość w 2012 roku trójce prawników, którzy wcześniej wykupili roszczenia do niej. Tymczasem byłemu współwłaścicielowi nieruchomości, obywatelowi Danii, zostało w PRL-u przyznane za nią odszkodowanie. Minister Jarosław Gowin zapowiada zmiany w polskiej nauce i szkolnictwie wyższym. Mają się one opierać na trzech filarach. W ramach pierwszego minister nauki i szkolnictwa wyższego wymienił ustawę deregulacyjną, która wejdzie w życie od października. Ma ona ukrócić biurokrację na uczelniach. Minister Jarosław Gowin chce też, by w Polsce powstały uczelnie badawcze.
Które kształcą nie masowo, tylko kładą duży nacisk na jak najwyższą jakość kształcenia, ale które równocześnie koncentrują się na badaniach naukowych. Jak Państwo przyjrzycie się najlepszym uczelniom świata, to one zazwyczaj mają po 10-15 tysięcy studentów. Najlepsze polskie uczelnie, Uniwersytet Warszawski czy Uniwersytet Jagielloński, mają po 50-45 tysięcy. Przy tak masowym modelu kształcenia trudno mówić o wysokiej jego jakości i trudno także o to, żeby naukowcy znajdowali odpowiednio dużo czasu na prowadzenie badań naukowych.
Drugi filar, na którym mają opierać się zmiany, dotyczy partnerstwa nauki i biznesu. W połowie sierpnia Rada Ministrów przyjęła już założenia nowej, tzw. małej ustawy o innowacyjności. Jak przypomniał minister nauki, przedsiębiorcy zyskają dzięki niej wyższe ulgi podatkowe. Odliczenia kosztów na badania i rozwój będą mogli podnieść do poziomu 50%. Trzeci filar reform ma dotyczyć tzw. społecznej odpowiedzialności nauki. Nauka i uczelnie nie mogą być wieżą z kości słoniowej. Powinny się szerzej otworzyć na codzienne potrzeby Polaków, zaznaczył minister Jarosław Gowin. Dobiega końca akcja zbierania podpisów pod apelem do parlamentarzystów o prawo do życia dla każdego poczętego dziecka i ochronę macierzyństwa. Inicjatywa jest jednym z elementów kampanii społecznej prowadzonej pod hasłem Kochamy każde dziecko. Inicjatorem akcji jest Polska Federacja Ruchów Obrony Życia. Do apelu dołączony będzie projekt nowelizacji ustawy o planowaniu rodziny. Zakłada on przede wszystkim ochronę życia dziecka poczętego, bez względu na stan jego zdrowia czy okoliczności poczęcia. Ponadto w myśl dokumentu z odpowiedzialności karnej wyłączone będą kobiety, które już poddały się tak zwanej aborcji. Wiceprezes Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia, dr inżynier Antoni Zięba, zachęca do włączenia się w akcję i prosi o modlitwę w intencji parlamentarzystów.
O tą modlitwę już dzisiaj proszę w intencji wszystkich parlamentarzystów, podkreślam wszystkich, żeby opowiedzieli się jasno, zdecydowanie, bez niepotrzebnych dyskusji i dywagacji za tym podstawowym prawem człowieka, podstawowym, tak uczył święty Jan Paweł II, tak pisał prezydent Stanów Zjednoczonych Ronald Reagan, podstawowe prawo człowieka to jest prawo do życia, żebyśmy w pełni w naszej ojczyźnie w tym szczególnym roku 1050. rocznicy chrztu Polski zrealizowali w aspekcie już ustawy przyjętej przez parlament.
Podpisy zbierane są w formie papierowej i elektronicznie. Można je składać do 15 września m.in. za pośrednictwem www.radiomaryja.pl. W piątek ulicami Białego Stoku przeszedł Międzynarodowy Marsz Żywej Pamięci Polskiego Sybiru. Uroczystości mają przypominać historię wywózek na wschód i upamiętniać tych, którzy z zesłania nie wrócili. Uczestnicy marszu przeszli sprzed pomnika katyńskiego do kościoła Ducha Świętego, gdzie sprawowana była msza święta. W tym roku marsz odbył się pod hasłem Nauczyciele polscy zesłańcy Sybiru. Kordian Borejko, prezes Zarządu Głównego Związku Sybiraków w Warszawie, zwraca uwagę, że to właśnie nauczyciele uczyli, jak przetrwać w tych trudnych warunkach.
Przyczynili się również, ucząc języka ojczystego, modlitwy, historii dla tych młodych zesłańców, jak przetrwać ten trudny czas w poczuciu jakiejś godności i dumy z bycia Polakiem. Wpajali też patriotyzm i umiłowanie do ojczyzny, która była geograficznie, choć daleko, ale bliska sercu każdego zesłańca. Uczyli po prostu, jak przetrwać w tych trudnych warunkach.
W uroczystościach wzięła udział m.in. minister w kancelarii premiera Anna Maria Anders oraz pełniący obowiązki szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk. Na marsz co roku przybywa kilkanaście tysięcy osób. To głównie Sybiracy, ich rodziny, kombatanci oraz młodzież szkolna i harcerze. Trasa kolejowa Rail Baltica może wreszcie ruszyć. Litwa, Łotwa i Estonia uzgodniły sposób rozliczania przetargów na roboty przy jej budowie. Tak napisał jeden z dzienników. Rail Baltica wraz z połączeniem drogowym Via Baltica stanowi element transeuropejskiego korytarza transportowego. Ma on połączyć największe miasta państw europejskich – Warszawę, Kowno, Rygę, Tallin i Helsinki. W budowie korytarza ważny jest także udział Polski, jednak w ostatnich latach nie przeznaczono na to większych nakładów finansowych, zwraca uwagę poseł Jerzy Polaczek.
Przez ostatnie 8 lat nie podjęto bardzo wymiernych nakładów na przygotowanie realizacji tego projektu po stronie polskiej. Jest ta inwestycja w Polsce realizowana fragmentarycznie między Warszawą a stacją kolejową Tłuszcz. Poprzedni rząd, przyjmując Krajowy Program Kolejowy w wrześniu 2015 roku, wpisał realizację Rail Baltica na przedostatnie miejsce na liście inwestycji rezerwowych. Odmienna sytuacja panuje w krajach nadbałtyckich, gdzie ten szlak jest identyfikowany jako najważniejsza inwestycja szybkiej kolei w krajach nadbałtyckich.
Aktualnie trwają konsultacje w sprawie aktualizacji Krajowego Programu Kolejowego. W Polsce długość Rail Baltica ma wynieść 341 kilometrów. Cała trasa ma zostać ukończona do 2024 roku. Szacowany koszt budowy wyniesie około 500 mln euro, z czego 85% pokryć ma Unia Europejska. Tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.